Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Witam Państwa w studio naszego gościa, pani mecenas Elżbieta Barys. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani mecenas, spekulacje na polskich finansach to temat, którym będziemy się zajmowali. Trochę ten nasz program, taki walor edukacyjny będzie dzisiaj miał, ale jesteśmy dzień po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Sondaże, które były podawane, a te cząstkowe jeszcze wyniki podane przez Państwową Komisję Wyborczą zaskoczyły Panią?
Znaczy się nie zaskoczyły, bo one stale były utrzymywane przez stacje takie jak TVN. No stale była rozpiętość powyżej 10 punktów, prawda? Także mnie to nie zdziwiło. Zresztą ja do sondaży nie przywiązuję wagi, tak jak chyba inni. Dlaczego? Dlatego, że firmy sondażowe przede wszystkim nie podają metodologii, według jakiej to było badane. Statystyka ma swoje prawa i jeżeli jest próba i określona metodologia na 1000 osób, to w zasadzie wahania są w 1%. Co oznacza, że te wszystkie sondaże były nierzetelne, ewidentnie nierzetelne. I dzisiaj nie można tłumaczyć tym, że firma sondażowa dzwoniła i respondenci nie mówili prawdy. Nie, po prostu firma nie przedstawiła, według jakiej metodologii dokonuje tych badań. No i niestety z tego wynika, że one były ewidentnie tendencyjne, żeby pokazać, jaka jest zwyżka notowań pana Komorowskiego.
To największa różnica była w stacji TVN i w Polsacie.
45 z przecinkiem i 46 z przecinkiem.
Prawie 12-13%.
No to jest naprawdę ogromny błąd. I to pokazuje, nawet może dobrze, że tak się stało, bo przynajmniej wiemy teraz, jak będą następne sondaże się pokazywały i będzie się nas tutaj mamić, jaką to przewagę ma, że jednak trzeba brać poprawkę, że one nie są prawdziwe, że one są po prostu robione w taki sposób, gdzie nie przedstawia się metodologii tego badania i stąd są dowolne, można powiedzieć.
Najdalsze od prawdy były sondaże zamówione przez TVN i Polsat. TVN został przez pana Andrzeja Wajdę z Komitetu Honorowego Bronisława Komorowskiego nazwany
przyjazną telewizją. I teraz trzeba jeszcze tą drugą telewizję przejąć i już będzie wszystko dobrze, bo tak też zapowiedział, że trzeba jeszcze telewizję publiczną przejąć i już wtedy będziemy mieć wszystko.
Pani mecenas, przejdźmy w takim razie do polskich finansów. Plan prywatyzacji na lata 2008-2011, już prawie 2010 na półmetku. Minister Aleksander Grat taki plan przedstawił. Konsekwentnie ten plan realizuje. Co on zakłada i czego jeszcze możemy się spodziewać w najbliższym czasie?
Proszę Państwa, trzeba sobie zdać sprawę, że finanse publiczne zależą od gospodarki. Widać to wyraźnie na przykładzie tych ostatnich wydarzeń, jakie miały miejsce na świecie, że gospodarki o silne gospodarki w jakiś sposób sobie radzą, mimo też dużego zadłużenia. Natomiast tak słabe gospodarki jak Polska nie radzą sobie i to w dalszej kolejności Państwu wykażę, że rząd już sięga po następne pożyczki, bowiem nie radzi sobie ze spowolnieniem gospodarczym. Ja chciałam powiedzieć tylko, dlaczego to jest takie ważne, że chciałam ten plan prywatyzacji przedstawić. Dlatego, że pokazuje on, że w zasadzie wszystko, co się rusza, zostanie sprzedane. Łącznie z naszym postępem biologicznym, właściwie ze wszystkim. I ponieważ jest to dosyć, proszę Państwa, gruba książka, nie jestem w stanie się jej na pamięć nauczyć i nie mam zamiaru, ale chcę Panu Państwu przedstawić, jakie sektory będą prywatyzowane i jakie w tych sektorach firmy. I jeszcze jedna uwaga, jako wstęp. To trzeba, proszę Państwa, sobie zdać sprawę, że mając na przykład kopalnie węglowe, prawda, wyjmuje się te kopalnie do sprzedaży, zamiast stworzyć organizację, przedsiębiorstwo, które będzie w stanie wypracowywać dużą produkcję dodaną, co powoduje, że płaci duże podatki do budżetu, To powoduje również, że wokół takiej dużej firmy istnieją firmy małe, prywatne, które mogą kooperować z tą firmą. Ponadto taka firma może inwestować w naukę, co nam jest dziś niezmiernie potrzebne, a zwłaszcza w węglu, ponieważ tu Państwo mieliście też okazję niedawno wysłuchać, ja nie jestem specjalistą od energetyki, ale tylko przypomnę, że ci panowie, pan profesor Wrzesiński i pan redaktor Michałowski podawali, jakie nowe technologie można wprowadzać, jeżeli chodzi o węgiel. A co my tutaj w tej chwili, co proponuje rząd? Żadnej zmiany takiej, która by dawała ten efekt ekonomiczny i proponuje do sprzedaży. Sektor energetyczny to jest Enea S.A., która jest właścicielem elektrowni Kozienice, największej w Polsce pod względem wielkości mocy elektrowni opalanej węglem kamiennym oraz spółki Enea Operator Sieci Dystrybucyjnej. Od listopada jest także ta spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych. Dalej, PGE Polska Grupa Energetyczna ze spółką dominującą największej energetycznej grupy kapitałowej w Polsce i jednego z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Do Skarbu Państwa należy 100% udziałów, z których 10% zostanie sprzedane w 2010 w kilku transzach na giełdzie po wprowadzeniu akcji PGE do publicznego obrotu na giełdę w 2009 roku. To już w części była i dalej ona ma być prywatyzowana. Zespół elektrowni to już z mojego terenu, Pątnów Adamów Konin, drugi co do wielkości producent energii elektrycznej otrzymywanej z węgla brunatnego. Prywatyzacja jest planowana przez sprzedaż w trybie negocjacji całego posiadanego przez Skarb Państwa pakietu akcji. Dalej, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A., Elektrociepłownia Zabrze, Nadwiślańska Spółka Energetyczna, Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A. W planie prywatyzacji jest również przewidziane dalsze 12 spółek tego sektora. I następny sektor to sektor chemiczny i tworzyw sztucznych. Do prywatyzacji przeznaczone są spółki Wielkiej Syntezy Chemicznej, tworzące tak zwaną pierwszą grupę chemiczną Ciech S.A., Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Zakłady Azotowe w Tarnowie w Mościcach, dalej, w której Skarb Państwa wraz z Naftą Polską posiada 86% akcji, Kędzierzyn i Tarnów. Do sprzedaży przeznaczone jest odpowiednio 36, 85 i 52% akcji tych spółek. Dalej, także kopalnie, a jeszcze zakłady w Policach również, spółka azotowa Adipol, kopalnie i zakłady chemiczne siarki Siarkopol w Grzybowie. Dalej, jeżeli chodzi o instytucje finansowe, giełda papierów wartościowych, w której Skarb Państwa posiada 98% akcji. Dalej, planowana jest sprzedaż PKO S.A., WBK S.A., te końcówki akcji, które Skarb Państwa posiada, czyli już w ogóle nie będzie miał wpływu na te instytucje finansowe. Na liście projektów do prywatyzacji jest także PKO BP, w którym Skarb Państwa posiada większościowy pakiet akcji. W ramach planu ekspansji bank wyemituje nowe akcje w celu zwiększenia kapitału zakładowego. Dalej, kopalnie węgla kamiennego i otoczenie górnictwa i koksownictwo. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., jedna z największych w Polsce kopalń węgla kamiennego, która zadebiutowała na giełdzie. Dalej, sprzedane zostaną również kopalnia węgla brunatnego w Koninie i w Adamowie. Dalej, planuje się jeszcze 8 spółek dodatkowo z tej sprzedaży. Teraz sektor farmaceutyczny. I tu moment się zatrzymam, proszę Państwa, stąd są te leki generyczne tańsze, ponieważ mamy produkcję krajową, prawda? Jeżeli to zostanie sprzedane i wchłonięte w koncerny, to skończą się te tańsze leki dla Polski. Planowana jest sprzedaż w drodze przetargu publicznego akcji spółki C-Farm z Rzeszów, Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa, Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa, Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polska, a także 5 innych spółek sektora farmaceutycznego. Sektor naftowy. Skarb Państwa planuje sprzedaż z część swoich udziałów w grupie Lotos S.A., w której posiada 63,97% akcji. Także przemysłu OBR, przemysłu rafineryjnego. Zostaną także sprywatyzowane do 2011 jeszcze dwie inne rafinerie. Hutnictwo żelaza i stali i metali nieżelaznych, surowce skalne. Do sprzedaży przewidziane są w grupie Kęty udziały Skarbu Państwa, sprzedaż także 10% udziałów KGHM Polska Miedź, dalej w spółkach Centrozłom Wrocław, Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław i 19 innych spółek z tego sektora. Planowana jest również sprzedaż całego udziału Skarbu Państwa w Hucie Stalowa Wola, zakładach tworzyw sztucznych Gamrat, wytwórni sprzętu komunikacyjnego PZLK Kalisz i 27 spółek sektora obronnego. Budownictwo i przemysł budowlany i ceramika. Skarb Państwa sprzeda swoje udziały w Cersanicie, w elektrobudowie i w innych 39 spółkach z tego resortu. Dalej, przedsiębiorstwa handlowe i agencje. Planowana jest sprzedaż udziałów spółki Copex. To była też spółka trochę, która dokapitalizowała krajową spółkę cukrową i to była bardzo dobrze notowana spółka na rynku, ale również będzie sprzedana. Ruch S.A., największy dystrybutor prasy. Dalej, Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami Agro, Intraco, Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa i innych 15 spółek z tego resortu. Przemysł drzewny i papierniczy i meblowy. Do prywatyzacji Packing Paper w Świeciu, Fabrykę Sklejka Pisz S.A. i 12 innych spółek z tego sektora. Turystyka. Nastąpi prywatyzacja spółek Gliwicka Agencja Turystyczna, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych. Przemysł maszynowy i metalowy. Skarb Państwa zamierza zbyć w trybie negocjacji ze 100% spółce Remak S.A. Dla spółki Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec rozważane są różne tryby prywatyzacji i w tym sektorze również dodatkowo 48 spółek z tej branży. Przemysł spożywczy, cukrowniczy, mięsny, spirytusowy i otoczenie rolnictwa. Skarb Państwa planuje prywatyzację spółki Warszawski Rynek Rolno-Spożywczy, Rynek Hurtowy S.A., a obok tego Fabrykę Osłonek Białkowych Fabios. Rozważane też są różne tryby. Do 2011 zostanie sprywatyzowanych 46 spółek innych z tego, a także 7 polmosów. Już w tej chwili Szczecin zaczyna, tam gdzie Starka była produkowana, również podlega prywatyzacji. Transport i przemysł środków transportowych. Na liście projektów prywatyzacyjnych znajdują się Polskie Linie Lotnicze LOT, gdzie Skarb Państwa posiada 67,97% akcji i 112 innych spółek z tego sektora, a także 85 przedsiębiorstw komunikacji samochodowej. Pozostałe sektory. Skarb Państwa planuje sprzedaż udziałów w Telekomunikacji Polskiej. Zostanie sprzedane pozostałe udziały, które tam posiada. Do 2011 sprzedane zostaną udziały w 3 innych spółkach telekomunikacyjnych. W 2010 Skarb Państwa zamierza sprzedać w trybie negocjacji 85% akcji w spółkach Polska Żegluga Bałtycka i 9 innych spółek tego sektora, Zakłady Graficzne Dom Słowa Polskiego, 18 wydawnictw i spółek poligraficznych, Zespół Uzdrowisk Kłodzkich i 11 innych uzdrowisk, także Zakłady Aparatów Elektrycznych Lumel i 16 innych spółek sektora elektronicznego i elektrotechnicznego. spółka Deep Service w Warszawie zostanie sprzedana w przetargu publicznym. Planowana jest także sprzedaż Mennicy Państwowej SA poprzez sprzedaż w całości udziału Skarbu Państwa na rynku regulowanym. Plan prywatyzacji przewiduje ponadto prywatyzację 6 spółek dalej sektora stoczniowego, 16 spółek hodowli i upraw, czyli postępu biologicznego naszego, 22 spółki sektora odzieżowego, 27 jednostek usługowych i 28 z programu NFI, a także około 100 innych niewymienionych udziałów w różnych spółkach.
Przez 15 prawie minut pani mecenas przedstawiała ten
plan prywatyzacji, który jest na stronach Ministerstwa Skarbu i każdy może się spokojnie zapoznać.
Ale można by pani mecenas
i tak jeszcze skróciłam.
Streścić go chyba jednym zdaniem: Polskę sprzedam.
No niestety jest to w zasadzie wszystko, co się jeszcze rusza, co by mogło przysparzać, można by było inaczej to zorganizować, mogłoby przynosić to korzyść także do budżetu. Niestety to jest w zamiarze do sprzedaży. Dla mnie jest to sygnał taki, że po prostu rząd sobie w ogóle nie radzi, jeżeli chodzi o gospodarkę. I taki następny aspekt, który to pokazuje, to zaciągnięcie dodatkowe miliarda euro z Banku Światowego, żeby zapobiec spowolnieniu gospodarki.
No tak, pani mecenas, ale no czemu służy wyprzedawanie właściwie wszystkiego, co jest na ziemi, a już wiemy,
brakuje,
że też
pieniędzy,
ustawa geologiczna jest
pieniędzy, dlatego że nasz dług to 792 miliardy, do tego 84 miliardy dopłat do ZUS-u rocznie, prawda? Czyli to jest ogromny dług już w tej chwili. Zaciągamy dalej długi, bo to jest właśnie w ramach 3 miliardów euro, druga transza miliarda euro z Banku Światowego, która niby ma zapobiegać spowolnieniu gospodarki. Wcześniej rząd otrzymał miliard euro już na regulację właśnie sektora finansowego, czyli finansów publicznych. Nie bardzo widać, gdzie cokolwiek by się tutaj zmieniło, bo ani deficyt się z tego powodu nie zmniejszał, ani reżim podatkowy w żaden sposób, jeżeli chodzi o ściągalność należności do budżetu, nie wzrosła. To można powiedzieć, że właściwie ten miliard gdzieś zniknął.
Na temat deficytu długu publicznego powiemy pewnie jeszcze szerzej, bo to nawet warto niektórym kandydatom podpowiedzieć, jaka jest różnica między jednym
długiem
a drugim.
A deficytem budżetowym.
Natomiast pani mecenas, no jeżeli wszystko właściwie zostanie sprzedane, kiedy Skarb Państwa nie będzie właścicielem praktycznie niczego, no to może zamknąć to państwo.
Nie, no prawdopodobnie będzie tak, że będziemy tak wyglądać jak te państwa, które dzisiaj są naprawdę na pograniczu bankructwa, ponieważ nie może istnieć gospodarka, która nie produkuje, która tylko jest oparta na usługach. Nie ma takiego państwa, żeby ta gospodarka się rozwijała. I zawsze ona jest podatna bardzo mocno na jakiekolwiek wahnięcia na świecie. Zawsze bardzo mocno jest podatna. I proszę zobaczyć takie Niemcy czy Francja. No wszyscy mają swoją produkcję i tej produkcji, tą produkcję czy mają. Czy Norwegia, która jest poza Unią, również te swoje firmy silne czy ma. Buduje spółki poza granicami państwa, na przykład jeżeli chodzi o Nokię, wysoka technologia, prawda? Natomiast, a Niemcy choćby swoją instytucję finansową, czyli Deutsche Bank, tam nie ma wyprzedawania. Tam owszem jest przepływ kapitału, ale kontrola państwa jest powyżej 50% i nie ma siły na to. Od razu jest interwencja. A u nas właściwie no jest tak, ja szczerze mówiąc się zastanawiam, czy ktoś w ogóle wie, na czym polega rządzenie państwem, czy w ogóle... Czy myśli, że jak wszystko sprzeda, to nie będzie miał nic do roboty, tylko pieniądze będzie dostawał, aż w końcu te pieniądze się skończą. Bo to nie ma, z niczego się nic nie urodzi. Państwo, które nie ma produkcji, które nie ma swojego przemysłu, które nie produkuje także na eksport, bo przecież wszystkie nadwyżki powinny, które nie ma swoich spółek zależnych poza granicami, no właściwie, jeżeli chodzi o gospodarkę, w rankingach żadnych się nie liczy. W żadnych światowych rankingach się nie liczy. No i do takiej gospodarki zmierzamy, robiąc to, co robimy, bo to już właściwie ta ostatnia rzecz, która jeszcze chodzi w tym państwie, zostanie wyprzedana.
No ale na to przyzwolenie społeczne zdaje się jest.
No ja myślę, że część to ludzi w ogóle sobie nie zdaje sprawy, co robi. Jeszcze widzę też takie postawy, no ten jest ładniejszy, tamten jest taki, tam jest taki, no zagłosuje, nie zdając sobie sprawy, jakie konsekwencje szykuje sobie i swoim dzieciom. I swoim wnukom dalej, bo to są konsekwencje na pokolenia, to nie są konsekwencje bardzo krótkoterminowe, to są konsekwencje na pokolenia. Także szczerze mówiąc, no jeżeli wyprzedajemy energetykę, prawda, no przecież od tego zależy funkcjonowanie państwa. No albo mamy ten prąd, prawda, albo go nie mamy. Jak jeszcze istnieje ta możliwość wykorzystania nawet tego dwutlenku węgla, no to myśleć coś o tym, no coś z tym fantem robić, a nie po prostu w trybie negocjacyjnym sprzedawać.
Pani mecenas, dług publiczny.
No dług publiczny niestety jest bardzo poważny, bo to jest 792 miliardy złotych. To jest, są dane za 2009 rok z danych NBP, które są najbardziej wiarygodne, ponieważ one idą także do Eurostatu, czyli do tego Europejskiego Statystycznego Urzędu, tak go nazwiemy. No i w zasadzie jest znany całemu światu, jak wygląda Polska. Do tego 84 miliardy dopłaty do ZUS-u, czyli do naszych emerytur. Stąd ten program oszczędnościowy, który się wykluwa i który po wyborach będzie ogłoszony, bo na razie nie można go ogłosić. Będzie on bardzo restrykcyjny, łącznie z zabraniem tych wszystkich ulg prorodzinnych dla dzieci, dla becikowe, te wszystkie kwestie. No one są uwzględniane, że one zostaną niestety pochłonięte w programie oszczędnościowym.
Ale tak szybko chyba to nie zostanie zabrane, bo czekają nas kolejne wybory, a przed wyborami to się tak nie zabiera.
No ja nie wiem. Jednak nacisk, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jest bardzo mocny, choćby ostatni szczyt pokazał, jak Unia reaguje w tej chwili. I to jest taki ewenement, że najpierw te państwa bogate, te piętnastki, same podnosiły bardzo mocno swój dług publiczny poza ramy, czyli powyżej 60%, bo takie są ramy, zakreślone, nie zważając na inne państwa. Dalej, komisarz do spraw konkurencji no kolejno zamykał firmy w tych państwach słabszych, o słabszej gospodarce, bo sami przekonaliśmy, jak z naszymi stoczniami postąpiono, prawda? Z hutami i z innymi sprawami. I teraz tamte państwa, widząc, że Francja, Niemcy pozwala sobie na przekroczenie tego progu długu publicznego, też zaczęły zaciągać długi. No i my też do tych należymy, prawda? Tylko że Francja, Niemcy, Holandia to są silne gospodarki. My natomiast jesteśmy bardzo słabą gospodarką. Z uwagi chociażby na tego typu działania jak te prywatyzacyjne, bez próby organizowania czegokolwiek w jakiś podmiot sensowny, który miałby znaczenie w tej gospodarce. I stąd niebezpieczeństwo tych państw słabszych, o słabszych gospodarkach, no jest bardzo poważne w tej chwili, jest bardzo poważne. Unia Europejska sobie zdaje, że ze sprawą Hiszpanii już sobie nie poradzi, jeżeli chodzi o, bo tam dług publiczny przeszło 100% PKB. I to są już bardzo niebezpieczne sprawy.
Czy Hiszpanii grozi to samo co Grecji?
Grozi to samo co Grecji. Oczywiście, między innymi, także poprzez spekulacje finansowe długiem państwowym, tych państw narodowych. Ale to też będziemy o tym mówić. Nie chciałabym wszystkie tematy od razu poruszać, żebyście państwo jednak sobie usystematyzowali ten dług publiczny. Czyli żeby porównać ten dług publiczny, no to mamy 800 miliardów, prawda? A to wszystko, co wypracowujemy w ciągu roku, to jest 1 200 000. 1 200 000, czyli bardzo niebezpiecznie idziemy w tym niedobrym kierunku. Do tego mamy deficyt budżetowy, to znaczy to, co nie jesteśmy w stanie pokryć przychodami do budżetu, należnościami do budżetu. Wydatki, które nie jesteśmy w stanie pokryć należnościami do budżetu. I teraz patrząc jeszcze dalej na to, ściągalność naszych podatków jest w granicach 40%, bo tak jest prawie wszędzie, oprócz Anglii, bo tam królowa angielska bardzo dobrze pilnuje, żeby każdy funt był wpłacony do budżetu. Natomiast u nas niestety nie. A ściągalność tych należności jest 3 razy droższa niż w Stanach Zjednoczonych. I to jest niestety nieszczęście, ponieważ nie jesteśmy w stanie tutaj w jakiś sposób oddziaływać. Nie wiem, z czego to wynika, czy jest to celowe, czy za dużo jest tych umorzeń różnych, niewiadomych jakich, poprzez decyzje urzędnicze. No mieliśmy przecież już kwestie urzędników z Ministerstwa Finansów, którzy byli, prawda, aresztowani z uwagi na różne działania takie typu korupcyjne.
Pani mecenas, czyli jeżeli wypracowujemy 1 200 000, to mamy dług 800 miliardów, tak. No to już jest ta granica bezpieczna przekroczona.
No jest bezpieczna przekroczona, ale to jest, mówię, 2009. I teraz rząd zaciąga dalsze zobowiązania.
Czyli dalej się zadłużamy.
Dalej się zadłużamy. To jest następny 1 000 000 000 euro z Banku Światowego właśnie na zapobieżenie spowolnieniu gospodarczemu. I w zasadzie nie wiadomo, na co on będzie wykorzystany. Nie wiadomo na co, bo żadnych wskazówek nie ma, w jakim kierunku miałoby to pójść. I następna pożyczka to jest z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. To, co nie chciał pan prezes Sławomir Skrzypek świętej pamięci, to w tej chwili się dokonało za pomocą podpisu pana ministra finansów Rostowskiego i nowego prezesa NBP pana Belki. Te 20,5 miliona dolarów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i to nas będzie tylko kosztować 180 milionów. Jeżeli chodzi o cenę tego kredytu, prawda? To nas będzie kosztowało 180 milionów. No ale mamy bardzo hojną rękę, bo jeszcze zamierzamy wspomóc strefę euro. Przecież problemy strefy euro rozpoczęły się już jakiś czas temu. Unia podjęła ten pakt stabilizacyjny. Jest to 750 miliardów euro, a my zamierzamy do tego dołożyć swoje 28 milionów, żeby wspomóc i ratować strefę euro, mając taki problem u siebie, jaki mamy. Czyli to są decyzje naszego rządu.
No ale ten rząd chciał bardzo szybko wejść do strefy euro, przypomnę.
Rząd chciał wejść do strefy euro i dalej chyba chce, ponieważ dzisiaj się dowiaduje z Deutsche Zeitung, że jeżeli wygra pan prezes Kaczyński te wybory, to spowolni wejście do strefy euro. Natomiast jak wygra pan Komorowski, to bardzo szybko wejdzie do strefy euro. Tylko ja się pytam, po co? Skoro będą dwie strefy euro. Na ostatnim szczycie unijnym, proszę sobie wyobrazić, zaproponowano, z uwagi na to, że nikt nie jest w stanie sobie już poradzić z następnym państwem, jakim jest Hiszpania, która też zbliża się bardzo mocno do kryzysu takiego bankrutującego, stwierdzono, że należy stworzyć strefę super euro i do tego ma należeć 5 państw. Taka była propozycja. Niemcy, Francja, Holandia, Austria i w 2011 po referendum także Dania. A reszta państw, i to będzie nowa waluta, oczywiście to będzie nowa waluta, a reszta państw ma mieć to euro z uwagi na to, żeby można transakcji handlowych dokonywać z niskimi kosztami, bo wtedy nie ma kosztów właściwie, jak się posługuje jedną walutą, prawda? Czyli my byśmy byli w tej gorszej strefie i mielibyśmy coś podobnego, jak rubel transferowy był w rozliczeniach handlowych kiedyś ze Związkiem Radzieckim. Tak teraz byłoby to euro drugiej kategorii, tylko do rozliczeń transakcji handlowych. Natomiast walutą o wartości takiej, która ma być, no byłaby to super euro.
To
no
w Niemczech i Francji.
W Niemczech, Francji, Holandii, Austrii i ewentualnie jak Dania się zgodzi, to także w Danii. Czyli te pięć państw jest proponowane. Całe południe ma być odsunięte. No i oczywiście wschód również, no bo przecież nie możemy się porównywać do...
Czyli tworzą się dwie strefy tak naprawdę.
Będą się tworzyły dwie strefy i to jest ta solidarność, prawda? Nie. I dalej zapadły decyzje, zaproponowano na tym ostatnim szczycie Unii, żeby państwa członkowskie przed zatwierdzeniem budżetów swoich narodowych składały taki budżet do Unii Europejskiej i żeby ona kontrolowała, prawda, i ewentualnie, nie wiem, czy wtedy jakiś komisarz unijny powie tak, tu proszę skreślić parę miliardów i emerytom nie dać po prostu tych emerytur, no bo za dużo, prawda, albo skreślić tutaj na zdrowie, albo na co inne, no bo skąd on będzie wiedział, jaka to jest sytuacja. No przecież to jest... Anglia się bardzo ostro sprzeciwiła temu, tej ingerencji w budżety narodowe i chyba to nie dojdzie w końcu do skutku, ale przewidziano również sankcje za to. Przewidziano takie sankcje, że będzie zawieszone prawo do głosowania, prawda? I będą wyznaczane opłaty na rzecz instytucji finansowych. Na rzecz instytucji finansowych dla tych państw. No, gdyby tak właściwie taka sytuacja nastąpiła, no to już właściwie żadnej decyzji nie podejmujemy. Tylko nie wiadomo, co będzie, jak zbankrutujemy. Kto się wtedy nami zajmie?
Uznając życie, nikt się wtedy nami nie zajmie.
Nikt się nami nie zajmie, bo po prostu tak jak się nikt nie zajmuje dzisiaj Grecją, prawda? Wręcz...
Zresztą dlaczego mamy bankrutować?
Dokładnie. Weźmiemy pożyczkę następną.
Pani mecenas, a deficyt budżetowy?
A deficyt budżetowy mamy w granicach 7,1 za rok 2009. Musi być bardzo źle, skoro tak bardzo szybko sięgamy po pożyczki, prawda? No mamy też, trzeba powiedzieć, te kataklizmy, które, ten kataklizm powodziowy.
Ale rząd mówi, że nie ma żadnego problemu, że pieniądze są.
To rząd mówi, tylko na razie ludzie nie mają. Rząd mówi. Rząd zawsze mówi, że wszystko jest do osiągnięcia, tylko realnie nic z tego nie widać, prawda? Nic z tego nie widać. A to są poważne środki, także jeżeli chodzi o infrastrukturę. I w związku z tym, że ten rząd, przecież oburzenie było w Unii, pani komisarz do spraw humanitarnych krzyczała, no to jest skandal, żeby Polska nie wprowadziła dyrektywy powodziowej. A obowiązek był do 2009 wprowadzić tą dyrektywę.
Do listopada.
Oczywiście ta dyrektywa no nie zmieniłaby, nie wstrzymałaby tej wody, no ale przynajmniej mielibyśmy pewne rzeczy przygotowane, prawda? I wiedzielibyśmy, jak finansować, skąd szukać pieniądze, żeby zapobiec temu ewentualnie w przyszłości. No, czy zdecyduje się nam na pomoc, no to się jeszcze okaże. No w każdym razie była dosyć ostra wymiana zdań, jeżeli chodzi o dyrektywę, nie wprowadzenie tej dyrektywy przez
rząd. Ale rząd też ani słowem nie zająknął się na temat tej dyrektywy.
No rząd nie, rząd ustami premiera Tuska powiedział, że dyrektywa nie wstrzymałaby wody.
No tak, ale dopiero po interwencji komisarz.
Tak, no oczywiście, oczywiście. No, co prawda jest tam też tak, żeby gwoli sprawiedliwości, że pewne trzy etapy ona miała być wprowadzona do prawa i na trzy etapy jest podzielona, prawda? Ostatni etap miałby być realizowany w 2015 roku. Ale ja się w ogóle dziwię, bo ta dyrektywa mówi o oczywistych sprawach, które myśmy dawno powinni mieć przygotowane jako państwo, które jest zagrożone powodziami, przecież nie po raz pierwszy. żebyśmy nie mieli wyznaczonych terenów, które są, nie mieli map, które tereny są zagrożone, no to musi nam Unia o tym mówić. Znaczy my nie wiemy, że takie rzeczy powinny się znajdować w państwie. Takie rzeczy powinny być od dawna w państwie, wiedzieć, które tereny są zagrożone powodziami i jak budować tam infrastrukturę, czy zezwalać na budownictwo. No to teraz się okazuje, że samorządy robiły zupełnie dowolnie, jak chciały, prawda, dawały pozwolenia na budowę, a państwo w ogóle nie miało właśnie tych rzeczy, które są tak istotne. No i teraz trzeba te pieniądze wydawać, no trzeba, nie ma wyjścia, ludziom trzeba pomóc.
Czy deficyt budżetowy będzie potrzebował w tym roku nowelizacji?
Oczywiście w związku z tymi wydatkami będzie potrzebował i moim zdaniem już powinien być. Zresztą taka była propozycja prezesa Kaczyńskiego i PiS-u, żeby dokonać tego już. No ale niestety jakoś dziwnie się ociągamy z tą... Ja myślę, że u nas to jest tak w Polsce, że tu się nic nie robi... według realiów i tego, co się faktycznie zdaje. Tylko politycznie nie pasuje, prawda? Teraz nie pasuje, chociaż minister finansów mówi, że no oczywiście nie przewiduje taką nowelizację. Ale lepiej teraz nie zrobić, żeby pokazać na złość, nie, my teraz nie zrobimy. I będziemy potem...
A co taka nowelizacja by dała, pani
mecenas? Taka nowelizacja musi wskazać te środki, prawda, powiększyć rezerwę budżetową właśnie na tego typu rzeczy, jak powódź, bo to będą duże wydatki. Te rezerwy, które są zapisane, prawdopodobnie nie wystarczą, bo to będą musiały być także środki przeznaczone dla samorządów, które potraciły infrastrukturę w związku z powodzią. Także to są bardzo poważne wydatki i tu musi być nowelizacja.
A jeżeli nie wystarczą rezerwy, to pieniądze skąd?
No znikąd, no nie ma pieniędzy. No. Reszta jest wszystko zapisana i nie może być wydatkowana na co innego, co jest zapisane w budżecie. Nie? Czyli dlatego musi być ta zmiana tego budżetu, żeby można było te pieniądze spokojnie wydatkować. I nie było naruszenia dyscypliny budżetowej, bo za to grozi odpowiedzialność.
To porozmawiajmy jeszcze o gazie. Porozumienie gazowe z Rosją do 2037 roku, a więc na kilkanaście najbliższych lat. Ceny gazu od 2012 roku mają zostać przez Gazprom podniesione.
To Gazprom ogłosił, że o $100 za 1000 metrów sześciennych o $100 będziemy płacili więcej za gaz. Co też koszty i utrzymania idą za tym, prawda, i gospodarstw domowych, ale także przedsiębiorstw, bo to też przedsiębiorstwa też używają gaz. No natomiast tutaj widać, że najlepiej to jest o plan prywatyzacji, przygotować wszystko, sprzedać, niczym się nie martwić. A czy ludzie będą...
Bo teraz wyszła kolejna sprawa gazu łupkowego, prawda, w Polsce.
Wyszła, ale jeszcze...
Rząd wydaje się być takim trochę nawet niezainteresowanym całą sprawą.
Nie, no w ogóle nie jest zainteresowany, muszę powiedzieć, że bardzo bagatelizuje. Ale ja myślę, że to są wpływy Gazpromu jednak bardzo silne, które nie pozwalają, żebyśmy my weszli bardzo mocno w to. Oczywiście my mamy jeszcze złoża takiego gazu ziemnego, którego też nie eksploatujemy. No mamy pod Śremem. Ja rozmawiałam z profesorami geologami kiedyś u nas na sesji. Oni mówią, że są bardzo duże te złoża w granicach 160 lat dla całej Polski. Mamy w Wielkopolsce także pod Złotowem na granicy z Lubuskiem. Tam jest następne złoże gazu i też z tym gazem się nic nie robi. Także wyraźnie widać, że my nie chcemy swojego, a co przecież nakręca koniunkturę, to rozwija gospodarkę, to daje zatrudnienie, bo przy tej wszystkiej mizerii, czyli te 7,1% deficytu, dalej przy takim zadłużeniu my mamy jeszcze 12,5% bezrobocie. I to jest też przecież jedna z kategorii. I to widać, że... A jak jest duże bezrobocie, to nie ma wpływów z podatków do budżetu i kółko się kręci, prawda? No, także ja się zastanawiam właściwie...
A kiedy tę politykę odczują zwykli ludzie? Czy oni odczuwają i jakoś nie reagują?
Chyba odczuwają, bo co chwilę słyszą, że podrożała energia, prawda? W przyszłym roku się czy dowiedzą, że podrożał gaz, no to odczuwają przecież w kieszeni.
No ale pani mecenas, po wynikach wyborów, po frekwencji tego zupełnie nie widać.
Znaczy ja myślę, że jednak ludzie podchodzą do wyborów z dużym takim, tak jakby nie przekładali tego na swój byt. Jakby to było gdzieś obok. A to jest polityka i to mnie nie dotyczy. Pójdę tam, zagłosuję na tego, co mi się podoba, albo co jest dowcipne, albo co jest młode, albo mówi, że będzie nowocześnie i się będzie wszystko rozwijało, tylko jak, nie wiadomo, jak takie są plany. No bo trzeba by było zapytać, nie? Bo tu nie ma, dlaczego też, bo nie ma debaty prawdziwej, takiej o Polsce. Nie ma debaty, jaki kto będzie gospodarz, prawda? Bo my potrzebujemy gospodarza w tym kraju. To nie ulega wątpliwości, że my potrzebujemy porządnego gospodarza, który będzie dbał o kraj, o jego rozwój i wtedy możemy powiedzieć, że idziemy do przodu. Natomiast jak ja słyszę, pan Komorowski mówi, będzie rozwój, pan Lampieralski mówi, będzie nowocześnie i będzie rozwój, prawda? No to to na nic się nie przekłada. Gdzie? Gdzie jest ta technologia? Gdzie jest ta innowacja? No gdzie to jest wprowadzane? No bo tylko w ten sposób można tą gospodarkę rozwijać. Ale tu w ogóle żadnego ruchu w tym kierunku nie ma. Żadnego ruchu.
No, to są ruchy przeciwne, jak słyszę.
No tak, bo najlepiej wyprzedać i nic nie... Żeby jeszcze najpierw to tak zorganizować, żeby to było coś warte, no ale takimi cząstkami wyprzedawać rozdrobniony majątek, no to jest najgorsza decyzja, jaka może być. Najgorsza decyzja.
Pani mecenas,
tak jak w domu byśmy tak po jednym mebelku sprzedawali, prawda, mamy jakiś komplet piękny, gdański, prawda, gdybyśmy po jednym mebelku sprzedawali, no to ile byśmy dostali pieniędzy, gdybyśmy całość sprzedali, no to jakiś wpływ by było. Natomiast to jest nasza sytuacja, ale my musimy też patrzeć, że żyjemy w jakimś otoczeniu, prawda, i tym finansowym, i gospodarczym, i to nie ulega wątpliwości. I teraz chciałabym ojca zapytać o jedną rzecz. Niech mi ojciec powie, ile realnych pieniędzy, tych takich papierowych, prawda, jest w systemie bankowym? No to... Jak ojciec uważa?
Ja tutaj nie jestem specjalistą, ale więc przekierunkuję, jak w telefonach komórkowych pytanie. Pani mecenas, bardzo proszę.
Teraz proszę sobie wyobrazić, że to jest niecałe 5%. Niecałe 5% w systemie finansowym jest realnych pieniędzy. Reszta to są pieniądze elektroniczne. One owszem wzmacniają system finansowy.
Czyli mennica nam niepotrzebna.
Tak. No nie, bo będziemy tylko sobie zapisywać. Tylko, że to jest do czasu. Bo to jest tak, tworzenie tych pieniędzy, to jest tak, byśmy mieli dźwignię i podkładali, żeby podnieść na przykład mebel. I stawiamy ten walec pod to i coraz mniejszą musimy mieć tą dźwignię. Ale w końcu ta dźwignia się złamie. Ta dźwignia się złamie. I wtedy jest ogromny problem i nie do odkręcenia. Nie do odkręcenia. Także tak jeszcze chyba nie było nigdy, żeby taka ilość tylko pieniędzy była w systemie finansowym. Nie wiem, jak jest w Polsce, ponieważ jest to tajemnicą i tego nie wiem, ale ogólnie na świecie jest to poniżej 5%. Czyli mamy jakieś pieniądze w banku, prawda? To jest takie tworzenie pieniędzy. Składam oszczędności do banku. Zakładajmy, no, 5000, prawda? No i bank pożycza ojcu te 5000, co ja mam na koncie. I teraz już mamy w dwójkę. Ojciec ma 5000 i ja mam zapisane 5000, prawda?
A jest to samo 5000.
A to jest to samo 5000. I w ten sposób się namnaża ten pieniądz. I to jest wszystko, mówię, do czasu. Wszystko jest do czasu. Bo cała definicja pieniądza, to on powinien mieć odzwierciedlenie w towarze, nie? On powinien mieć odzwierciedlenie. Potem zaczynają się schody i zaczyna się to wszystko chwiać, aż w końcu runie. I dlatego Unia Europejska, czyli te 5 państw, chce wprowadzić tą swoją walutę, to super euro, bo tak jest nazywane powszechnie, żeby się odciąć od tych słabszych gospodarek i od tej słabszej waluty. Czyli będzie tam euro tylko do wymiany handlowej. Oczywiście będzie płynne, czyli mniej warte niż to super euro. Prawda? I ono będzie do tej wymiany, żeby jak na przykład nam sprzedają te państwa cokolwiek, no to będzie wymienialne, obrót będzie tym pieniądzem. A oni będą mieli walutę pełnowartościową, taką jak to jest.
Czyli taka strefa B, przyrównując tak. do kataklizmu tak. powodzi, to można powiedzieć, że po prostu te 5 państw troszeczkę wyżej się wybuduje, bo jak zaleje, to najpierw tych ze
strefy niestety, B. Tych słabszych. No ale to jest właśnie pokazanie, że jaka była polityka, bo gdy polityka szła Unii w tym kierunku, żeby rozwijały się równomiernie wszystkie gospodarki w Unii, prawda, i przynajmniej były na tym samym poziomie, no to wtedy my stanowilibyśmy duży rynek produkcyjny jako konkurencja na przykład do rynku Stanów Zjednoczonych czy Azji, prawda, a tak niestety nie. Zaczęły oddziaływać te narodowe kwestie bardzo mocno, zwłaszcza w tych państwach piętnastki, bo one powiedziały, no niby z jakiej racji my tutaj stale mamy coś robić. My też potrzebujemy tu pieniążki. No i zaczęło się powoli to wszystko psuwać i się okazuje, że wprowadzenie w ogóle euro w Unii no było błędem, bo Unia najpierw zastanawiała się, żeby wykluczyć te państwa w ogóle ze strefy euro, te, które mają problemy, prawda, ale to jest niemożliwe w świetle przepisów unijnych, w związku z tym postanowili wprowadzić tak zwany punkt B, czyli to super euro, które będzie tą walutą, która będzie miała jakieś znaczenie.
A to jest po prostu łatanie dziur.
Tak jest.
Pani mecenas, zaprosimy naszych telewidzów do rozmowy.
Dobrze.
Numery telefonów 56 657 0011 dla słuchaczy telewizów z Polski Północnej, do Łodzi włącznie 657 0012 Polski Południowej, 657 0013 i 14 dla słuchaczy z zagranicy, a telefony dla użytkowników sieci w rodzinie bezpłatne połączenia 720 100 300 i 720 100 400. Zanim telefon, to jest jeszcze jedna kwestia, o której chciałbym porozmawiać. Rządowy projekt ustawy o CBA.
No to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, ponieważ cały czas Platforma straszyła, że to PiS wprowadzał restrykcje, PiS wprowadzał podsłuchy, PiS wprowadzał różne inne rzeczy. Natomiast nowelizacja ustawy o CBA to żywo przypomina ustawę o służbach bezpieczeństwa, które będą miały prawo spisywać dane tak zwane wrażliwe dotyczące poglądów politycznych, religijnych, zdrowia, także przynależności do partii politycznych. No są to rzeczy, które są jakby osobistą sprawą człowieka, a nie żeby ktoś zbierał tego typu dane. I owszem, dotyczyć to będzie ludzi, do których jest podejrzenie jakiegoś popełnienia przestępstwa. Już nie chodzi tylko o urzędników państwowych, jak chodziło w CBA, które stworzył PiS, tylko teraz wszyscy będziemy podlegać temu. A to się bardzo namnaża. W tej chwili sam Berlusconi powiedział, że u niego jest 1 000 000 ludzi podsłuchiwanych i nie wiadomo z jakich przyczyn. Także my również możemy wchodzić w taką sytuację. I mało z tego, na to jest wprawdzie potrzebna zgoda sądu, ale w sprawach niecierpiących zwłoki jest taki wyjątek, może zadecydować szef CBA. No czyli jest pełna dowolność, prawda? Bo sprawy niecierpiące zwłoki są bardzo często. I możemy również się znaleźć tam jako ci, którzy będą, te nasze dane wszystkie, także nałogi, tam no masę innych rzeczy, wszystkie właściwie dane człowieka będą tam zbierane.
Czyli szykuje się nam państwo policyjne.
To ewidentnie państwo policyjne jest to naruszenie wszelkich zasad, już o demokracji nie wspomnę, wszelkich zasad ochrony praw człowieka. Także ja szczerze mówiąc, jak przeczytałam to nie wiem, mam nadzieję, że Sejm nie uchwali tej ustawy, tej zmiany. Natomiast próbuje się pominąć w ogóle definicję korupcji. Prawda?
A czyje autorstwo tej ustawy?
Platformy Obywatelskiej jest to.
To ma już pani wątpliwości, czy Sejm uchwali?
To już jest przecież zatwierdzone przez Komitet Rady Ministrów, także to nie jest jakiś tam projekt. To już jest zatwierdzony przez Komitet Rady Ministrów. I lada dzień wyląduje w Sejmie. Także no nie mam wątpliwości, przy tym układzie raczej będzie przegłosowany.
Marszałek Komorowski podda pod głosowanie.
No i potem będzie tak, jak dzisiaj mówił Lech Wałęsa, czy nie ma na nich paragrafu, na tych z tego Radia Maryja, prawda? Bo za dużo tutaj mówią, nie? Bo dzisiaj taki właściwie wygłosił ostrzegawczy, w ostrzegawczym tonie, czy nie ma tu na nas paragrafu.
No tych ostrzegawczych tonów ostatnio jest coraz więcej, więc możemy spodziewać się wszystkiego. Zresztą po tej ekipie...
Będziemy się zbierać i będziemy też jakąś siłę stanowić.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków wam.
Witam Państwa Ojca i witam Panią Mecenas. Pierwszą sprawę chciałam poruszyć taką, którą przed chwilą pani mecenas powiedziała, że no, niech mi pani pomoże. Chodzi o ostatnie słowa.
O te ostrzeżenia, tak?
Tak.
O te
tak.
Ostrzeżenia.
I co te ostrzeżenia pomagają nam? Mnie chodzi o taką sprawę, że na przykład pierwsza rzecz, którą ja chcę powiedzieć, jeśli chodzi o pana Rostkowskiego. To jest narzucony człowiek przez obce państwa. On nie miał obywatelstwa. O ile ja wiem dobrze, to on nie miał obywatelstwa polskiego. Jemu nadano obywatelstwo polskie i natychmiast go zrobiono ministrem finansów. To ja nie wiem, czy tak to wolno. Dawniej tak w Polsce nie można było pracować. Poza tym, jeśli chodzi o wybory, no więc to jest, według mnie to już jest elektorat Platformy, te 40 parę procent. Jeżeli im dołożą ci komuniści, z którymi oni już bardzo są bliskie w kontakcie, bo jeżeli się powołuje i pana Cimuszewicza, i pana Belkę, i w ogóle wszystkich tych, którzy już dawno pokazali w Polsce swoje umiejętności nic nie dające Polsce, a jednak mówi się, że to są strasznie, bardzo dobrzy ludzie, bardzo mądrzy i tak dalej. Druga sprawa, pan, to wszystko, że mają sprzedać, to już jest na okrągło mówione, nawet między nami, że jest wszystko do sprzedaży. Ja tylko nie mogę zrozumieć jednej rzeczy, dlaczego ludzie tak słabo reagują na takie rzeczy. Że jednak to będzie wszystko sprzedawane, wszystko się niszczeje. Ludzie stają się obojętni, jacyś dziwnie, nie można z nimi rozmawiać. Mimo to mam nadzieję, że w końcu ludzie się ockną, tylko się boję, że może w takim stanie, że już się nie da nic zrobić. Dlatego, że ja uważam, polityka pana Tuska jest taka, bo on... Na początku, jak wydał kandydata na prezydenta, to wyraźnie powiedział, że jemu na tym stołku nie zależy. To jest byle jaki stołek. Prezydent to jest nic takiego. No więc dał takiego pana, który będzie po prostu robił wszystko, co tylko zechce rząd i pan premier nasz. Dla mnie to jest człowiek, którego słyszałam w Landskoronie, to ani język jego, ani jego elokwencja, ani jego sposób wyrażania się do ludzi jest poniżej krytyki. Ale on po prostu kiedyś napomknął i on dąży do Polski kanclerskiej. W związku z tym on chce zrobić wszystko, co sprzeda, co on potrzebuje, albo tak będzie działał. A pan Komorowski każdą ustawę podpisze. Wszystko. Oni zbiorą kworum. Oni zbiorą kworum, żeby poprawić konstytucję, żeby konstytucję nagiąć w taki sposób, żeby ta konstytucja była dla nich bezpieczna, a nie dla Polaków. Bo w moim pojęciu to nie są ludzie, którzy... zależy im na Polsce. Im
pani
zależy
Krystyno,
tylko na kieszeni.
Pani Krystyno... Dziękuję bardzo, bo chcielibyśmy też oddać czas kolejnym naszym telewidzom. Bardzo dziękuję za ten telefon.
Z tym obywatelstwem to nie do końca też tak było chyba. Ja myślę, że trzeba być jednak bardziej optymistycznie, popatrzeć na tą przyszłość. Dobrze też, żeby ludzie młodzi nie myśleli, że jakoś to będzie. Jakoś to będzie i że rodzice pomogą. Bo naprawdę będzie kiedyś tak, że ani rodzice nie pomogą, ani nikt nie pomoże, bo nie będzie z czego. I trzeba tą świadomość mieć, trzeba patrzeć na to wszystko, co się dzieje, no żeby dokonywać jakichś sensownych, podejmować sensowne decyzje. Natomiast jesteśmy przed drugą turą wyborów, różnica jest niewielka. Przecież w poprzednich wyborach też Donald Tusk miał przewagę w pierwszej turze, a potem niestety przegrywał. Także miejmy nadzieję. I to tak się nie przekłada, wie pani, że elektorat lewicy cały idzie na Platformę. To nie wygląda.
Ja myślę, że gdyby elektorat lewicy usłyszał o tym rządowym projekcie ustawy o CBA, to by w życiu na nich nie zagłosował.
No właśnie. Także, no może już słyszał. Nie wiem, nie, no bo to jest dosyć powszechnie już znane, o ten projekt CBA. Ale ja myślę, że to się tak nie przekłada, bo jednak jakby nie patrzeć, taka wrażliwość na biedę, a tam jest też dużo biednych ludzi. I oni wiedzą, co to znaczy Platforma i co to znaczy liberalizm. Ci ludzie też wiedzą. I patrzą na to, jak to się okrawa coraz bardziej tych właśnie najbiedniejszych. I myślę, że się to tak nie przełoży, jak sobie życzy pan marszałek Komorowski, że wszystkie głosy pójdą na niego. Nawet zawołanie nic nie pomoże, bo ludzie jednak samodzielnie podejmują decyzje i tak będą robić.
Liczby są ważne, bo 50% plus jeden być musi, ale to nie jest taka prosta arytmetyka.
Oczywiście, to nie jest taka prosta, że przekładają się tak, jak jest zawołanie lidera, że się tak przekładają głosy.
A poza tym nie wiadomo, czy ten lider tak zawoła.
No, będzie się starał, bo to już zapowiedział wczoraj, że będzie się starał.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam ojca Grzegorza i panią mecenas, znaczy przepraszam, ojca Dariusza i panią mecenas w studio. Ja Marek z Krakowa, kłania się. Proszę państwa, proszę zauważyć taką jedną rzecz. Wczoraj było uprawnionych do głosowania ponad 30 milionów Polaków i proszę zobaczyć świadomość naszych Polaków, jaka jest przy głosowaniu. Ponad 12 milionów ludzi nie było do głosowania. U nas się zawsze mówi, że ludzie nie chodzą do głosowania. No proszę państwa, jeżeli teraz przedstawiciel Platformy wygra te wybory, to co pani mecenas w tej chwili powiedziała, nie dość, że cała gospodarka sprzedana, my naprawdę nie mamy żadnych szans odbicia się przy tym rządzeniu krajem. Nie wiem, jakie jest zdanie pani mecenas na ten temat, ale ja uważam, że po wygraniu tych wyborów przez pana Komorowskiego my nie mamy najmniejszych szans, żeby Polska wyszła kiedyś na jakąś prostą. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Marku, szczęść Boże.
I na pewno nie będzie, i na pewno będzie to kosztem ludzi, bo nie ma innego rozwiązania przy takich wynikach. No trzeba ciąć, robić oszczędności i głównie na tych kwestiach socjalnych one będą robione, nie? Czyli wydłużony będzie wiek emerytalny, o czym się mówi, prawda? Będą te ulgi dla dzieci odbierane, będzie becikowe odebrane. To już zapowiadał nawet pan Rosati, że to po wyborach ten plan ma być ogłoszony. Natomiast jeżeli chodzi o pobudzenie gospodarki i głównie impuls technologii w przemysł, no to tutaj kompletnie właściwie nie są żadne ruchy wykonywane. I co z tego, że mamy wspaniałych inżynierów, którzy są w stanie wymyślić naprawdę świetne rzeczy, skoro oni są ignorowani i właściwie ich rozwiązania nigdzie nie są wprowadzane. Są też tacy ludzie, którzy nie chcą wyprzedawać swoich pomysłów, nawet opatentowanych poza Polskę, no ale też się ich ignoruje tutaj.
Nie ma możliwości wdrożenia tej technologii.
Nie ma możliwości wdrożenia i to są rewelacyjne niektóre rozwiązania. Ja tak patrzę i widzę, że tu w tym kierunku kompletnie się nic nie dzieje. Nic nie dzieje, tylko jakieś projekty, prawda, są edukacyjne, które w zasadzie no, nie dają właściwie nic, oprócz sztucznego jakiegoś przemieszczania, prawda, i to nic nie daje.
Odbieramy kolejny telefon. Telewizja Trwam, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Łączę pozdrowienia i chciałbym zabrać głos w dwóch sprawach. Niedawno w Aktualnościach Dnia słuchałem wypowiedź pani od ekonomii, pani Gos. I ona mówiła o 115 miliardach złotych jakichś gwarancji bankowych obejmujących Grecję. I później druga sprawa, słyszałem, że w Polsce ma być jakiś przyjęty bank Golden Sachs czy
Goldman
coś takiego,
Sachs, tak.
Tak, który będzie dealerem obligacji państwowych.
Tak.
Czy no to byłaby ta jedna sprawa, a druga sprawa, którą chciałbym poruszyć, to chodzi mi o prywatyzację. Pani mecenas, ludzie sami są winni temu wszystkiemu, a później są narzekania, bo zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji 15% akcji dostają pracownicy.
Halo? Panie Zbigniewie, przepraszamy, ale sygnał zanikł. Być może uda się panu jeszcze przez te kilka minut dodzwonić ponownie. Zapraszamy.
Tak, są takie projekty, żeby zmienić również budżet i zwiększyć poręczenia, aby mogło państwo polskie na przykład wspierać strefę euro, tak jak tymi 28 milionami euro teraz chce wesprzeć strefę euro. Tak, chcę mieć zapis taki w budżecie, żeby mogła to robić już bez jakichkolwiek konsultacji, bo jak to pójdzie z tej puli, no to będzie można poręczać i dalej się zadłużać, bo poręczenie jest jednocześnie długiem, tak? Także to nie jest nic za darmo.
Te obligacje?
Proszę.
Te obligacje?
A obligacje państwowe, to proszę państwa, jak my mamy deficyt budżetowy, prawda? I brakuje nam pieniędzy na wydatki, to my musimy skądś te pieniądze do budżetu pożyczyć. I wtedy Narodowy Bank Polski emituje obligacje państwowe, czyli tak zwane nasze zadłużenie i je sprzedaje. I on nie sprzedaje tylko indywidualnym nabywcom, ale tworzy tak zwaną sieć dealerów tych obligacji. W tej chwili jest gdzieś chyba 9 banków zagranicznych jako dealerzy, no ale w 2011 pokazuje się już na tej liście właśnie ten bank, który doprowadził także do kryzysu Grecję, czyli Goldman Sachs. To jest bank, o którym się mówi w Waszyngtonie, że to jest rząd światowy. Tak mówią w Waszyngtonie. Prezydent Obama zaskarżył ten bank z uwagi na to, że on dokonywał tych spekulacji na długu Grecji. Na długu Grecji. Jednocześnie doradzając rządowi Grecji. Ale też to jest taka skomplikowana trochę sprawa, ponieważ zarządzanie długiem w państwach różnych mają inne, różne instytucje. Na przykład w Europie Zachodniej to są tak zwane agencje zarządzania długiem. U nas w Polsce długiem zarządza Ministerstwo Finansów, prawda? No i teraz przecież to Goldman Sachs zaproponował te 28 milionów euro, żebyśmy wsparli strefę euro. To właśnie ten bank. I on już w 2011, to jest na stronach Ministerstwa Finansów, jest jednym z dealerów naszych obligacji państwowych. Czyli wchodzi także na nasz rynek i jego na naszym rynku nie było. Proszę zważyć, że ten bank ma ogromne problemy w Stanach Zjednoczonych z uwagi na to, że w momencie kryzysu on te długi hipoteczne skupował i jednocześnie miał firmę ubezpieczeniową, której ubezpieczał ten dług od tej wartości, jakiej kupił i nagle potem zaniżył wartość tego długu, na tym zarobił 11 miliardów dolarów. I tam już rząd Stanów Zjednoczonych powiedział dosyć tego i oddał do prokuratury ten bank. A ten bank kieruje się taką zasadą, że zatrudnia głównie ludzi z różnych państw, którzy albo byli w rządzie, albo byli w Ministerstwach Finansów, tak, to był premier Marcinkiewicz i minister finansów Gronicki, albo był szefem Narodowego Banku Polskiego, nie polskiego, tylko w ogóle narodowych banków jakiś, bo i Narodowego Banku Niemiec, i Francji, ci ludzie tam pracują, czyli ściąga takie osoby, które wiedzą, co rządy chcą, jaką decyzję podjąć, prawda, w określonych sytuacji i wtedy mogą wykorzystywać tymi różnymi swoimi działaniami, tak jak zrobiono to w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili także w Wielkiej Brytanii ten bank jest poddany ostrej kontroli nadzoru bankowego, a my puszczamy ten bank na nasz rynek.
A my mówimy dzień dobry.
Mówimy dzień dobry i prosimy, tutaj nasze obligacje są do wzięcia.
Prosimy, telewizja Trwam, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Stanisław z Niemiec. Ojcze Dariuszu i pani mecenas, chciałbym uprzejmie prosić o takie trochę wyjaśnienie, bo parę dni temu jeden przedstawiciel Ministerstwa Finansów był i mówił o 13% bezrobocia. Ja tutaj mam przed sobą fisze Weltalmanach, to w 2003 roku Polska miała 18,1, Niemcy 9,8, Rumunia 8,3, Węgry 5,8, a w tej chwili mam tu przed sobą, to jest 5-centymetrowa kniga, aktualny 2007 rok i w 2005 roku w tabeli, tutaj jest Unia Europejska, w tabeli Polska jedynie ma 17,8, następnie Grecja, Grecja ma 10,4, ale Polska ma 17,8. Reszta ma wszystko poniżej 10%. Dlatego chciałbym, a ponadto jeszcze, pani mecenas, na pewno łatwiej będzie dojrzeć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o dzieci rolników, bo kiedy rolników mamy gdzieś te 2 miliony i przynajmniej jedno dziecko powinno być rejestrowane, uważam, na rolnika indywidualnego. Tak samo osoby niepełnosprawne, jest 4,8 miliona Polska ma. No i przecież były szczotki, produkowali tam te wszystkie inne, połowa była prawie zatrudnionych, a w tej chwili ile jest zatrudnionych? To są rzeczy takie, gdy no, powinno się podawać. Ponadto chciałbym panią mecenas prosić jeszcze, żeby zajrzeć do w tej ustawie budżetowej, czy to, jak to wygląda ze stanem zdrowia. Jak było w 98 roku, pamiętam, było 19 miliardów na służbę zdrowia. A ile jest dzisiaj? No tak pani mecenas tam ma te dzienniki ustaw i tak dalej, może w to zajrzeć. I chciałbym, żeby na antenie Radia Maria, przecież to jest takie nasze radio i tam powinny się takie prawdziwe dane jednak znaleźć. A nie, że ktoś nam powie, że będzie 13% bezrobocia. No, jest 18, ponad było 5 lat temu. to jest 2005 rok, no więc jak to dzisiaj wygląda? Ile doszło? Jakie zakłady?
Panie Stanisławie,
nie doszło, bo bezrobocie,
pani mecenas odpowiedzieć.
Potem bezrobocie spadło potem i teraz znowuż przez te dwa lata wzrosło do 12,5%, jest aktualnie, przewiduje się do 13%, ponieważ będą zamykane firmy, także bankrutuje bardzo dużo firm. W związku z tym to przewidywane bezrobocie prawdopodobnie na koniec to jest 13% i to jest bardzo wysokie bezrobocie, jeżeli chodzi o Unię. Bardzo wysokie bezrobocie, jeżeli chodzi o Unię. Także i z tym właściwie też się nic nie dzieje, bo żadnego pomysłu nie ma, no bo jeżeli nie mamy rozwijać żadnego przemysłu, no to gdzie tych ludzi zatrudnić? Ci, którzy inwestowali tutaj, prawda, ci inwestorzy, no chociażby Fiat Punto, prawda, mówi, że zabiera zabawki, idzie do Włoch. Podobnie zresztą było w Irlandii. Przecież dlaczego Irlandia ma teraz takie problemy? Dlatego, że wpuściła w swój przemysł samych inwestorów. Jak zobaczyli, że to się nie opłaca, polikwidowali swoje firmy, poszli tam, gdzie jest tańsza siła robocza i gdzie można lepiej zainwestować, a to zostawili. I oni mają też problem właśnie bezrobocia, który im bardzo mocno również wyskoczył. I ja mówię, jak się nie ma swojego przemysłu i przemysłu z dobrą technologią, a przecież możemy mieć, bo nie musimy mieć samochodów i samolotów, no to mają inni, ale my możemy właśnie mieć i na węglu technologię, prawda, i w gazie technologię, i w geotermii, na samych surowcach naturalnych możemy technologię mieć i ją mamy, bo mamy naszych naukowców, którzy to są w stanie zrobić. Natomiast tego się nie wykorzystuje. Że proszę pana, to, że było w 2005, 18,
trzecim,
to nie znaczy, że teraz musi być 23, bo stopa bezrobocia się waha, prawda? Wiemy, że w okresie rządu PiS-u bardzo zmalało bezrobocie. Zmalało bezrobocie. Teraz znowu, że w związku z kryzysem to się bardzo mocno pogłębia. I w tej chwili za 2009 jest te 2,5 i liczą, że 12,5 i że ono się będzie podnosiło. Także to jest najgorszy jest problem, że młodzi ludzie, odsetek młodych ludzi jest bardzo wysoki w tej stopie bezrobocia, to jest prawie 50% i to jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne i też tego rozwiązania nikt nie podaje, no bo trzeba by było coś na ten temat powiedzieć, a nie tylko, że będziemy się rozwijać.
Albo, że będziemy jeździć na zmywaki do Irlandii.
Dokładnie. No, nie można w ten sposób, naprawdę, no my nie jesteśmy nienormalni, żeby do nas mówić takim językiem, że się będzie rozwijać coś i że będzie nowocześnie. Tylko pokaż jak, co się będzie rozwijać. I jak to będzie nowocześnie, prawda? Skąd te pieniądze na tą technologię?
Pani mecenas, za tę część bardzo dziękuję. Spotykamy się ponownie z panią mecenas Elżbietą Barys o 21.40 w Radiu Maryja. Dziękuję również państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Cześć.